Zaczynamy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy tydzień, 23 października, tydzień, w którym będą się dziać rzeczy istotne dla całej, a być może na pewno dla początku istotne rzeczy, dla początku tej kadencji parlamentu. Jutro spotkanie wszystkich partii, które się dostały do Sejmu z prezydentem, no a potem decyzja, kto będzie pierwszym kandydatem, który spróbuje sformować rząd w Sejmie 10. kadencji. Więc tym się na początek zajmiemy. Naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka, portal Interia. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry, dzień dobry.
No i co wiemy, a czego nie wiemy? Wydaje się, że już teraz mniej osób wierzy w to, że to Prawo i Sprawiedliwość utworzy rząd na początku tej kadencji.
Mam wrażenie, że coraz mniejsze są na to szanse. Właściwie ja nie wiem, czy w ogóle były od początku te szanse, czy to tylko nie było jakieś takie myślenie życzeniowe największej partii rządzącej. Ja zresztą uważam, że to jeden z błędów, jakie PiS popełnił podczas tych 8 lat, że nie budował sobie jakiegoś takich zdolności koalicyjnych, raczej wykluczał jakiekolwiek inne partie jako potencjalnych partnerów i swoim działaniem, i swoimi wypowiedziami prominentnych polityków, więc to jest jakby też jakaś lekcja do odrobienia dla partii rządzącej, która teraz będzie największą partią opozycyjną, że jednak budowanie jakichś takich zdolności koalicyjnych jest w takich sytuacjach, z jaką mamy obecnie do czynienia, na wagę złota. Ale co do tego, jak zachowa się prezydent Andrzej Duda, to jakby jest osobny zupełnie temat, bo ja wcale nie wykluczam jeszcze takiego scenariusza, że mimo to, że wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma małe szanse na zbudowanie rządu, to czy prezydent Andrzej Duda jednak nie powierzy PiS-owi tego zadania. Pamiętajmy jednak, że jest to partia, która wygrała wybory, zdobyła najwięcej głosów, a do tej pory jakby zwyczaj polityczny, co prawda nigdzie nie zapisany, ale jednak zwyczaj polityczny zakładał, że to ta partia zwycięska dostaje w pierwszej kolejności możliwość utworzenia rządu. Jeśli z tej możliwości nie skorzysta, jeśli to się nie uda, wtedy przechodzimy do następnego kroku konstytucyjnego i to byłoby jakby takie najbardziej oczywiste rozwiązanie. Oczywiście opozycja obecna nie chce czekać. Ma plan taki, żeby jeszcze jutro przed tymi konsultacjami u pana prezydenta zaprezentować jakąś wstępną umowę koalicyjną, skład rządu, kandydatów na najważniejsze stanowiska w państwie, kandydata na premiera, na marszałka Sejmu, marszałka Senatu, być może także poszczególnych ministrów. I z takim konkretem iście do pana prezydenta, żeby trochę jakby postawić go też pod ścianą, żeby uniknąć tego scenariusza, w którym będzie musiała czekać na swoją kolej i na drugi krok konstytucyjny. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i rozwinie. Myślę, że dzisiaj na jakby PiS-owi jest na rękę to, żeby trochę przedłużać te negocjacje i rozmowy po stronie opozycji, bo to wiadomo, wychodzą różne różnice zdań. Im dłużej obserwujemy te negocjacje, tym gorzej dla tych negocjujących, więc PiS nie ma dzisiaj interesu politycznego w tym, żeby przyspieszać powstanie rządu opozycyjnego.
Pytanie,
obecnie
czy
opozycji.
Prezydent ma taki interes, żeby no jednak pewną fikcję przeprowadzać, bo no, jeżeli jutro zapadną, a pewnie zapadną takie decyzje, że wyjdą 3 kluby koalicyjne albo 4, zobaczymy, co się stanie z klubem trzeciej drogi, czy będą 2 oddzielne kluby dla PSL-u i dla Szymona Hołowni, no, ale nieistotne, wyjdzie opozycja i powie Donald Tusk premierem, Szymon Hołownia albo ktoś inny marszałkiem Sejmu, a marszałkiem Senatu ktoś może z lewicy albo jeszcze jakiś inny polityk, no to wtedy wszystko będzie jasne i decyzja pana prezydenta będzie rzeczywiście tylko aktem politycznym, układem wobec Prawa i Sprawiedliwości, żeby dać czas na cud.
Oczywiście, że tak, aczkolwiek będzie też jakimś zachowaniem pewnego zwyczaju politycznego, co ma pewne znaczenie w takich układankach politycznych. Oczywiście on będzie za to atakowany, ale ja mam tutaj bardzo też sama, jestem trochę rozdarta w tym, bo ja pamiętam też takie spekulacje, interesuję się i pracuję w tej branży długo i pamiętam takie dywagacje, kiedy jeszcze w 2015 roku wśród dziennikarzy, publicystów, komentatorów były takie dywagacje, kiedy wydawało się, że to Bronisław Komorowski ma największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich i wówczas po stronie Prawa i Sprawiedliwości były takie wątpliwości, że jeśli to Bronisław Komorowski będzie prezydentem, a Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne, które były chwilę później, to Bronisław Komorowski i tak powierzy misję tworzenia rządu koalicji PO-PSL, mimo tego, że na przykład PiS wygrałby te wybory, więc tego typu dywagacje się pojawiały. Więc ten zwyczaj polityczny, że zawsze w pierwszym kroku dostaje to ugrupowanie, które zdobyło po prostu najwięcej głosów, jest jakimś takim wentylem bezpieczeństwa, jest jakimś takim zabezpieczeniem, jest jakąś taką ciągłością. Nie wiem, czy warto to zmieniać, nawet jeśli wiemy, że nie ma to większych szans dla samej zasady. Mówię, ja tu jakby nie chciałabym być w skórze pana prezydenta, on będzie miał tutaj do podjęcia trudną decyzję polityczną. Sama zastanawiam się, jak to rozegra i co zrobi, ale mówię, nie lekceważyłabym zupełnie tego czynnika pewnego zwyczaju politycznego, bo on ma znaczenie jakby także na przyszłość, tak żeby nie robić precedensu.
A co wiemy o ewentualnych negocjacjach PiS-u z PSL-em? Z tego, co się orientuję, to one chyba w ogóle właściwie się nie odbywają, są tylko pewnym faktem medialnym, tak zwanym.
Nawet nie wiem, czy to jest fakt medialny, czy to jest myślenie życzeniowe Prawa i Sprawiedliwości. Z tego, co ja się orientuję, to ostatnie rozmowy PiS-u z PSL-em jakieś poważniejsze miały miejsce w 2019 roku, kiedy to do żadnego porozumienia nie doszło. PSL przez 8 lat miał przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy mógł jakoś wesprzeć rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy tego nie zrobił. Te relacje nigdy nie były dobre. PSL ma bardzo dużo pretensji wobec działań PiS-u. Przecież pamiętam, były takie wybory samorządowe, w których tam PiS rzeczywiście robił wszystko, żeby PSL ściągnąć pod próg wyborczy. Zaszłości jest bardzo wiele, te emocje tam są żywe. I o ile na przykład współpraca polityków PiS-u z politykami PSL na takich niższych szczeblach samorządowych układa się całkiem dobrze, bo umówmy się, no ideowo czy też światopoglądowo tutaj te dwie partie nie są od siebie odległe, zwłaszcza gdy schodzimy niżej na te kwestie właśnie samorządowe, tutaj ta współpraca układa się dobrze, o tyle na tym poziomie liderów czy na poziomie krajowej polityki tych wzajemnych pretensji, żali i przeszłych zachowań jest zbyt wiele. Nie wyobrażam sobie, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj zdecydował się na taki ruch i w ogóle, by takie rozmowy się toczyły. Z tego, co wiem, to one nie mają miejsca. I tutaj jest jeszcze jeden argument także. Wydaje mi się, że Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi nikt, zarówno jego wyborcy, jak i liderzy innych partii opozycyjnych, nie wybaczyliby mu takiej wolty. Znaczy, ja uważam, że dzisiaj te partie opozycyjne wszystkie, którym nawet czasami jest daleko do pewnych rozwiązań, one są od siebie daleko, jakby nie zgadzają się w wielu kwestiach, muszą się dogadać. Znaczy, którakolwiek z tych partii, jeśli chciałaby dzisiaj wywracać ten stolik, albo przenegocjować, albo negocjować zbyt wysoko, to wyborcy opozycji, którzy są bardzo nastawieni na to, że już odsuwamy PiS od władzy, nie wybaczą takiego ruchu, więc wszyscy tutaj mają świadomość tego, że muszą się dogadać, a później się zobaczy, więc wydaje mi się, że na dzisiaj nie ma opcji innej niż wspólny rząd Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy.
A właśnie, bo jeżeli gdzieś szukać racjonalnych przesłanek w całej opowieści o ewentualnym wspólnym rządzie z PSL-em, przecież to i tak byłoby za mało głosów, trzeba byłoby dobierać, chyba nawet Konfederacja by nie wystarczyła, by tak ukształtować.
Nie, to mówimy o całej trzeciej drodze wtedy, prawda?
Tak,
nie tylko
z całą trzecią drogą. To już byłoby matematycznie możliwe, ale politycznie jeszcze mniej wyobrażalne. Ale to jedynym racjonalnym elementem takiej rozgrywki jest pompowanie pozycji i być może też samego ego pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, a jak wiemy z doświadczenia w polityce, ego polityków potrafiło namieszać.
Tak, ale ja tutaj nie przewiduję żadnego innego scenariusza poza tym, o którym wspomniałam. Znaczy nie wydaje mi się, żeby PiS miał jeszcze jakiekolwiek możliwość. Gdyby wynik Konfederacji był lepszy, to można byłoby tutaj myśleć, aczkolwiek ja akurat od początku też uważałam, że to, co niektórzy publicyści i komentatorzy uważali za oczywiste, czyli że naturalnym koalicjantem dla PiS-u jest Konfederacja i ja wcale nie byłabym pewna, że gdyby ten wynik Konfederacji nawet był wyższy, to ta koalicja jest czymś naturalnym, oczywistym i na pewno dojdzie do niej, więc myślę, że Konfederacja też by tutaj negocjowała bardzo wysoko, a słyszałam też o scenariuszu mówiącym o tym, że po prostu wspierałaby w niektórych tylko kwestiach rząd PiS-u, który byłby w tej sytuacji rządem mniejszościowym. No ale to jest scenariusz, który się nie zrealizował, nie ziścił, bo po prostu wyniki obu tych partii są zbyt niskie, jeśli chodzi o podział mandatów.
To teraz zapytajmy o tą główną dynamikę, która się obecnie dzieje, czyli negocjacje między tymi czterema największymi partiami. Samych partii wewnątrz tej koalicji jest oczywiście więcej, ale one są albo efemeryczne, albo w ogóle zgoła sztuczne. jak te rozmowy przebiegają, Włodzimierz Czarzasty dzisiaj powiedział, że personalia są mniejszym kłopotem niż program. A wiele osób wróży tej koalicji jednak dość krótki staż, że to raczej nie jest układ na całą kadencję. Jaki jest nastrój i co się mówi w ramach tych spotkań? Co o nich wiemy w ogóle?
Tego nie wiemy tak naprawdę, czy to będzie na całą kadencję, czy nie. Na razie takim głównym spoiwem i paliwem, które napędza, tak jak powiedziałam, te rozmowy i to takie przeświadczenie, że tej koalicji musi dojść, no jest niechęć do PiS-u, jest chęć odsunięcia PiS-u od władzy jak najszybszego i też realizacja tego słowa danego wyborcom, że oto ta koalicja odsunie ten nielubiany przez wyborców opozycji PiS od władzy. Pytanie, czy tego paliwa wystarczy na całą kadencję, tego nie wiemy. Znaczy na pewno ja się spodziewam, że w tych pierwszych tygodniach, miesiącach będziemy mieć igrzyska, czyli będzie rozliczanie PiS-u, będzie próba omijania jakichś niekorzystnych przepisów, żeby właśnie dokonywać zmian w zarządach spółek państwowych. To będą jedne wielkie igrzyska, ponieważ części z tych rzeczy, które Donald Tusk zapowiedział, nie da się zrobić w sposób legalny, w zgodzie z prawem, więc będzie próba omijania tego prawa. Nie wiem, czy łamania, ale na pewno stosowanie jakichś kruczków prawnych. To będą jedne wielkie igrzyska, na których ta koalicja rządząca przez jakiś czas będzie w stanie ujechać, mówiąc tak kolokwialnie, zaspokajając pewne nastroje wśród własnych wyborców, którzy tego właśnie oczekują. Czy to jest paliwo na całą kadencję? Wątpię, ale pamiętajmy, że jeszcze po drodze mamy wybory samorządowe i wybory europejskie. Moim zdaniem to jest niedoceniany zupełnie element, ponieważ nie bardzo wyobrażam sobie, jak te partie, które będą wchodziły w skład koalicji rządzącej, mają ze sobą później rywalizować w wyborach samorządowych. Znaczy tu będzie jakieś zderzenie też z rzeczywistością takie trudne, bo jednak nie wyobrażam sobie, żeby ta koalicja rządząca szła jako jakaś większa koalicja w wyborach samorządowych. Nikomu się to nie opłaca, zwłaszcza PSL-owi, więc siłą rzeczy w wyborach samorządowych PSL będzie musiał konkurować z Koalicją Obywatelską na przykład, a jednocześnie będąc z nią w rządzie i podejmując jakieś wspólne decyzje, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Później mamy podobne wybory europejskie. Pytanie, czy się ta rządząca koalicja zdecyduje na powtórkę z koalicji europejskiej, która, przypomnijmy, nie okazała się jakimś wielkim sukcesem, wręcz przeciwnie. Więc tutaj jest dużo pytań, dużo raf, na których ci politycy i te partie w przyszłości rządzące mogą się, o które mogą się potknąć i no to nie będą na pewno spokojne lata rządzenia i to nie będą spokojne czasy, na przykład dla nas dziennikarzy. Myślę, że będzie tutaj dużo rzeczy do pilnowania i do opisywania, ale mówię, na razie na tym paliwie antypisowskim na pewno ten rząd jest w stanie się utworzyć i przez jakiś czas funkcjonować.
A pytanie o te kwestie programowe, na ile da się pogodzić programowo zaplecze parlamentarne, w którym jest i Ryszard Petru, i Adrian Zandberg.
No wydaje mi się, że ciężko będzie i że nie da się tego zrobić, więc wydaje mi się, że na razie będzie to skonstruowane w ten sposób w tej umowie koalicyjnej, że będą realizowane te elementy programowe, czy też, no właściwie trudno mówić o programie, ale elementy, co do których te wszystkie partie się zgadzają, więc tych elementów, bezspornym tym elementem jest chęć rozliczenia PiS-u i moim zdaniem, cały czas powtarzam, to jest jedyne paliwo, które, jedyne spoiwo tej koalicji. I w momencie, kiedy ono się skończy, zaczną się prawdziwe problemy. Wiemy, że w sprawach światopoglądowych te partie się nie dogadają, to już jakby słychać, widać i było wiadomo od początku. Kwestie społeczne też
są
dyskusyjne.
Nie wiemy ile, no ale jakaś pewnie większość elektoratu wszystkich tych trzech listy to są ludzie, którzy głosowali przeciwko PiS-owi i tylko to ich jakby to im wystarczy. No, ale powiedzmy jest 15, 20, 25% wyborców, którzy czegoś oczekiwali od tej koalicji, a ta koalicja no, może zacząć dość szybko nie dowozić, mówiąc kolokwialnie, kolejnych postulatów, a to światopoglądowych, a to ekonomicznych.
Tak, ale będzie miała dobre wytłumaczenie, że to wszystko przez blokującego prezydenta Andrzeja Dudy, bo to jest jakby też element tej układanki, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, że rzeczywiście jakby część tych rzeczy, które ta przyszła koalicja będzie chciała przeprowadzać, a które będą wbrew poglądom, czy wbrew programowi, z którym szedł do wyborów Andrzej Duda, to one się po prostu nie zrealizują. Ja nie wierzę w takie w takiej opowieści, że teraz opozycja będzie, obecna opozycja będzie czymś tutaj szantażować prezydenta Andrzeja Dudę, będzie mu obiecywać jakieś stanowiska międzynarodowe po zakończeniu kadencji i on dzięki temu będzie zgadzał się na wszystkie jej projekty. Nie wierzę w to, szczerze mówiąc. Znaczy Andrzej Duda ma swoje poglądy, ma swój program, z którym szedł sam dwa razy do wyborów prezydenckich. Ten program w dużej mierze pokrywa się w tym, co proponowało Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza jeśli chodzi o tę całą sferę programów społecznych czy prodemograficznych, więc wydaje mi się, że tutaj te nadzieje są płonne, więc jeśli ktoś będzie chciał majstrować przy programie 500 czy też 800+, czy przy emeryturach, to może się tutaj ostro rozczarować postawą prezydenta Andrzeja Dudy, więc przez te najbliższe do 2025 roku do wyborów prezydenckich siłą rzeczy ta koalicja będzie funkcjonować w nieco ograniczonym zakresie, czyli będzie mogła przeprowadzać tylko te rzeczy, na które zgodzi się prezydent Andrzej Duda, takie jest moje zdanie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To będzie podobny mechanizm jak z lat 2007-2010. Wtedy faktycznie ten mechanizm wytłumaczenia, że to wszystko wina Lecha Kaczyńskiego, był dość skuteczny.
To prawda, tutaj jest jeszcze ciekawy wątek całej polityki zagranicznej, w którą przecież Andrzej Duda jest mocno zaangażowany. Z rządem Prawa i Sprawiedliwości nie było problemów co do podziału tych kompetencji, jakby tutaj oni sobie nie wchodzili w drogę. MSZ, Kancelaria Premiera i Prezydenta się podzieliły zadaniami i obowiązkami. Przecież cała ta polityka ukraińska, w dużej mierze ją prezydent Andrzej Duda wziął na siebie. Pytanie, czy nowy rząd mu na to pozwoli, na taką aktywność, na taką skalę, na jaką ją uprawiał do tej pory prezydent Andrzej Duda. Myślę, że tutaj chciałabym się mylić, ale myślę, że mogą wrócić te spory, które właśnie pamiętamy z tamtych lat. Spory w dużej mierze niekiedy żenujące, włącznie z jakimś zabieraniem samolotu, czy niedawaniem samolotu głowie państwa, czy jakimiś sporami o krzesło podczas szczytów unijnych. Chciałabym, żeby tego typu historie już nie wróciły, ale wykluczyć się tego nie da, ponieważ to będzie po prostu trudno współpraca, uważam.
I o tym mówiła Kamila Baranowska, dziennikarka portal Interia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarach godzina 12:29. Za chwilę powiemy trochę o sytuacji związanej z Bliskim Wschodem. Gościem Kuriera w samo południe będzie Jaśmina Nowak, prosto z konferencji prasowej, z briefingu prasowego ambasadora Palestyny, ale zanim to nastąpi, to piosenka.